Globalizacja jako proces nieuchronny. Historia, kryzys i sztuczna inteligencja. Praca Fundacji Dobre Państwo. Jeśli chcemy zrozumieć globalizację nie jako medialny slogan czy polityczny straszak, lecz jako fundamentalną transformację warunków ludzkiej koegzystencji, musimy odrzucić anachroniczny obraz świata. Nie jest on bowiem zbiorem autonomicznych gospodarek, które okazjonalnie i z uprzejmości handlują, lecz polem głębokiej integracji, wnikającej w same podstawy tego, co uchodzi za normalność życia ekonomicznego, społecznego i politycznego. Christopher Meissner formułuje tę tezę w sposób skrajnie bezkompromisowy. Twierdzi on, że globalizacja jest procesem niepowstrzymanym i nieodwracalnym tak długo, jak istnieje gatunek ludzki. Handel oraz wymiana stanowią bowiem szczególną formę działania ukierunkowanego na wzajemne zrozumienie. W nich znajdują wyraz nasze zdolności do specjalizacji, zaufania oraz uczenia się na błędach w przestrzeni międzynarodowej. Jeżeli zatem globalizacja ulega przerwaniu, to nie dlatego, że handel traci swój ekonomiczny sens. Dzieje się tak, ponieważ zawodzi zarządzanie wspólnotowe. Logika elit politycznych oraz gospodarczych przestaje być kompatybilna z rosnącą gęstością powiązań, w których uwikłano całe społeczeństwa. Dopiero gdy spojrzymy na genealogię globalizacji jako na sekwencję zazębiających się fal integracji i dezintegracji, możemy uchwycić trzeźwą tezę Meissnera. Globalizacja jako proces strukturalny trwa, nawet jeśli jej konkretne historyczne formy, takie jak złoty standard, Bretton Woods, czy hiperglobalizacja przełomu wieków, ulegają spektakularnym załamaniom. Pierwsza fala globalizacji kończy się gwałtownym pęknięciem w 1914 roku. Świat, który John Maynard Keynes opisywał jako niemal aksjomatycznie stabilny. Londyńczyk zamawiający przy porannej herbacie towary z całego globu. W ciągu kilku miesięcy przeobraża się w świat mobilizacji, reglamentacji i przemocy na skalę przemysłową. Okres międzywojenny nie był bynajmniej spokojnym powrotem do dawnego porządku. Był nieudanym eksperymentem reanimacji świata, który bezpowrotnie przeminął. Próbę wskrzeszenia standardu złota po I wojnie światowej można odczytać jako klasyczny przykład zależności od ścieżki. Elity usiłowały przywrócić instytucję, która działała w zupełnie innych warunkach społecznych. Rozszerzenie prawa wyborczego, wzrost siły związków zawodowych i pojawienie się masowych partii politycznych fundamentalnie zmieniły logikę świata. To, co w XIX-wiecznej Anglii uchodziło za naturalny koszt obrony parytetu walutowego, czyli deflacja, wysokie stopy procentowe i bezrobocie. Społeczeństwa lat 20. i 30. zaczęły postrzegać jako polityczną decyzję, którą należy kwestionować. Meissner pokazuje, że próba utrzymania standardu złota w warunkach masowej demokracji prowadzi do aporii. Wielki kryzys nie był więc wypadkiem przy pracy. Był nieuchronnym produktem zderzenia archaicznej logiki finansowej z nowoczesną logiką masowej polityki. W tym właśnie miejscu trylemat polityczny uderza z całą mocą. Napięcie między głęboką integracją gospodarczą, suwerennością państwa narodowego a demokratyczną polityką nie jest teoretycznym konstruktem. Jest realną matrycą, w której rozpad międzywojenny znajduje swoje strukturalne wyjaśnienie. Państwa usiłowały jednocześnie utrzymać złoto, bronić otwartego handlu i odpowiadać na roszczenia swoich obywateli. Rezultatem była katastrofa, protekcjonizm, wojny celne i wreszcie wzrost ruchów totalitarnych. Oferowały one brutalnie prostą odpowiedź. Odrzucić zarówno globalizację, jak i liberalną demokrację, by zrekonstruować gospodarkę jako narzędzie państwa walczącego. Warto zatrzymać się nad pojęciem, które Meissner wydobywa jako kluczowy mechanizm, nad zależnością od ścieżki. Tak zwany ścieżkotropizm nie oznacza tu jednak deterministycznej konieczności, lecz raczej narastającą z czasem bezwładność. Sprawia ona, że odwrócenie raz obranego standardu czy architektury łańcuchów wartości staje się zadaniem niemal syzyfowym. Klasycznym tego przykładem pozostaje hegemonia dolara jako globalnej waluty rezerwowej. Mimo że świat dostrzega długofalowe ryzyka płynące z długu publicznego Stanów Zjednoczonych, to sama skala istniejących zobowiązań tworzy barierę nie do pokonania. Przejście do innego reżimu walutowego wymagałoby zorganizowanego aktu zbiorowej koordynacji na poziomie, którego współczesny świat po prostu nie jest w stanie osiągnąć. Globalizacja w pewnym momencie staje się swoistym testem warunków skrajnych dla wewnętrznej architektury państw. O tym, czy dana gospodarka skorzysta na integracji, decyduje zgodność jej porządku prawnego i sprawności administracyjnej z wymogami globalnej sieci. Kolonie osadnicze takie jak Stany Zjednoczone czy Kanada ugruntowały silne prawa własności i mechanizmy kontroli długu, toteż przepływy kapitału stały się dla nich motorem wzrostu. Zgoła odmienna zależność od ścieżki kształtuje los kolonii ekstrakcyjnych. Tam wysokie ryzyko utrwaliło arbitralną władzę i słabe instytucje. W takich miejscach globalizacja działa nie jak dźwignia rozwoju, lecz jak mechanizm drenowania zasobów. Ta fundamentalna różnica strukturalna staje się jednym z kluczowych wyjaśnień tzw. wielkiej dywergencji, czyli narastającej przez stulecia przepaści w poziomie rozwoju między Europą północno-zachodnią a resztą świata. Meissner ostrzega, by nie sprowadzać globalizacji tylko do handlu. Dopiero łączne ujęcie trzech kanałów integracji – handlu, kapitału i migracji – odsłania pełną dynamikę zjawiska. W pierwszej fali globalizacji obserwujemy zatem wielką specjalizację. Kraje Nowego Świata eksportują produkty pierwotne, podczas gdy uprzemysłowiona Europa dostarcza dóbr przetworzonych. Jednocześnie rynki kapitałowe z centrum w Londynie finansują infrastrukturę w obu Amerykach, a masowa migracja wyrównuje różnice płacowe, tworząc zupełnie nowe mozaiki społeczne. Analiza globalizacji wymaga perspektywy geograficznej. Nie jest ona bowiem abstrakcyjną strukturą, lecz areną, na której odmienne kręgi cywilizacyjne negocjują własne strategie oswajania ryzyka. W gospodarkach arabskich proces ten konceptualizowano przez długi czas głównie jako instrument służący dywersyfikacji renty surowcowej. Logika tamtejszych elit opierała się na założeniu, że integracja finansowa jest pożądana tylko dopóty, dopóki nie zagraża wzorcom legitymizacji władzy. Obserwujemy tam swoisty kompromis. Połączenie segmentarnej modernizacji z twardą kontrolą polityczną. Jest to możliwe, ponieważ demokratyczna odpowiedzialność nie stanowi tam roszczenia większości obywateli. W Stanach Zjednoczonych globalizacja została wpleciona w narodowy mit o technologicznej supremacji. Dopiero tak zwany szok chiński zdemaskował pęknięcie tej narracji. Gdy po wejściu Chin do Światowej Organizacji Handlu logika globalnych łańcuchów wartości doprowadziła do gwałtownej realokacji produkcji, pracownicy z pasa przemysłowego Ameryki stali się jawnymi przegranymi. Retoryka Donalda Trumpa nie tyle stworzyła nową percepcję, ile dała wyraz głęboko zakorzenionemu poczuciu utraty uznania. W Unii Europejskiej globalizacja znalazła swoje wcielenie w projekcie integracji regionalnej. Widmo Grexitu obnażyło jednak fundamentalną aporię tej architektury. Państwa członkowskie, które zrzekły się autonomii monetarnej w momencie kryzysu, odkryły, że bez unii fiskalnej powstał reżim asymetryczny. Zmuszał on kraje peryferyjne do zaciskania pasa wbrew logice ekonomicznej. Meissner odczytuje ten epizod jako potwierdzenie trylematu. Przy głębokiej integracji suwerenność budżetowa staje się fikcją, a polityka krajowa zostaje zdegradowana do roli administracji zewnętrznych ograniczeń. Dziś centralnym nerwem refleksji gospodarczej staje się sztuczna inteligencja. Z perspektywy finansisty nie jest ona technologicznym gadżetem, lecz technologią ogólnego zastosowania. Algorytmy uczenia maszynowego redukują koszty transakcyjne i pozwalają na optymalizację łańcuchów dostaw w czasie rzeczywistym. Jednocześnie jednak koncentracja danych w rękach kilku gigantów tworzy nową architekturę władzy, którą Yannis Varoufakis określa mianem technofeudalizmu. Tradycyjne relacje rynkowe ustępują miejsca zależności między użytkownikami a właścicielami chmurowego kapitału. Środowiska gospodarcze postrzegają sztuczną inteligencję w dwojaki sposób. Jako narzędzie dalszej globalizacji i zarazem jako źródło bezprecedensowych napięć. Automatyzacja zawodów umysłowych grozi przeniesieniem szoku chińskiego z hal fabrycznych wprost do biurowców. Jeśli pierwsza fala globalizacji przemysłowej zderzyła się z oporem świata pracy, to obecna fala cyfrowa konfrontuje nas z pytaniem o fundament umowy społecznej. Czy logika dochodu z pracy jest do utrzymania w świecie, w którym kluczowa staje się własność danych i algorytmów? Globalny biznes skłania się ku tezie o nieuchronności rozwiązań hybrydowych. Globalizacja nie zniknie, lecz ulegnie fragmentaryzacji wzdłuż linii geopolitycznego uskoku między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Obserwujemy logikę friendshoringu, czyli przenoszenia produkcji do krajów sojuszniczych, oraz nearshoringu, polegającego na skracaniu łańcuchów dostaw. W tym scenariuszu sztuczna inteligencja staje się polem strategicznej rywalizacji, gdzie standardy techniczne służą za instrumenty projekcji władzy. Dzisiejsi badacze, od Darona Acemoglu po Szoszane Zubow, wskazują, że sztuczna inteligencja może prowadzić do koncentracji władzy na skalę dotąd niespotykaną. Acemoglu ostrzega przed automatyzacją wymierzoną w ludzi, a Zubow demaskuje kapitalizm inwigilacyjny. Ich krytyka nie jest jednak aktem destrukcji globalizacji. Pytają oni raczej o to, kto projektuje jej reguły. Aby globalizacja była procesem racjonalnym, musi zostać poddana próbie w trzech wymiarach: prawdziwości diagnoz, słuszności projektów i autentyczności obietnic. Epoka obliczeniowa wymaga globalizacji na znacznie wyższym poziomie abstrakcji niż epoka przemysłowa. Nie wystarczy już wymieniać towary. Trzeba ustalić wspólne reguły dla modeli algorytmicznych i przepływu danych. Globalizacja 4.0 to globalizacja instytucjonalnych standardów, które będą rządzić logiką maszyn. Ten, kto dziś projektuje ramy etyczne dla sztucznej inteligencji, w istocie projektuje architekturę przyszłego świata. Nadchodzące dekady wymagają zupełnie nowej przestrzeni pojęciowej. Globalizacja staje się systemem rekurencyjnym, takim, w którym każda zmiana generuje kolejne, a każde rozwiązanie otwiera nowe problemy. Musimy przyjąć paradygmat, w którym integracja wynika z koordynacji działań między sferami poznania, moralności i techniki. Projekt ten wymaga rekonstrukcji w czterech wymiarach. W wymiarze energetycznym, ponieważ transformacja klimatyczna jest warunkiem przetrwania. W wymiarze technologicznym, gdzie sztuczna inteligencja staje się metaregulatorem. W wymiarze instytucjonalnym, wymagającym ciał zdolnych regulować predykcje. I wreszcie w wymiarze antropologicznym, gdzie prawa obywatelskie muszą objąć sferę cyfrowej tożsamości. Powraca nasza logiczna zagadka. Jeśli sztuczna inteligencja decyduje ponad granicami, to sprawiedliwość decyzyjna również musi te granice przekraczać. Warunkiem spójności systemu staje się stworzenie kosmopolitycznej sfery uzasadniania. Jest to przestrzeń, w której obywatele mogą kwestionować decyzje modeli, które na nich oddziałują. Podsumowując, w świecie sprzężeń zwrotnych mądrość nie tkwi w dominacji, lecz w koordynacji. Globalizacja jest faktem, ale jej jakość pozostaje projektem. Od nas zależy, czy przekształci się w katastrofę, czy w porządek godny ludzkiego rozumu. Czy potrafimy stworzyć globalizację, która nie tylko łączy gospodarki, ale i wzmacnia naszą wspólną odpowiedzialność za przyszłość? Przyszły porządek nie powstanie jako kompromis między państwami, lecz jako rekurencyjny splot procesów. Świat przyszłości będzie należał do tych, którzy zrozumieją, że mądrość polega na współpracy, a nie na budowaniu najwyższych barier.